Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Rozpoczynamy Studio Polityczne Radia Kielce. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Dzisiaj są z nami poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dzień dobry państwu.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I eurodeputowany Bogusław Sonik, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jest z nami oczywiście również publiczność i słuchacze przy radioodbiornikach. Zaczynamy więc od pierwszego tematu. Znamy już kompletny w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i wciąż szczątkowy kształt list wyborczych do Europarlamentu z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Pytamy dzisiaj o to, czym państwa ugrupowania będą chciały przekonać do siebie wyborców. Rozpoczynamy od posła Andrzeja Kryja.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to, że Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze i jedyne pokazało już pełne listy do Parlamentu Europejskiego, to, że pokazało nasze założenia programowe, to, że rozpoczęliśmy już tak naprawdę kampanię wyborczą, bo odbywają się regionalne konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości różnych szczebli, począwszy od parlamentarzystów, a skończywszy na radnych, spotykają się z wyborcami, pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem, które przywiązuje ogromną wagę do tych wyborów. Przywiązuje ogromną wagę, aby reprezentacja polska w Parlamencie Europejskim była silna, merytoryczna, nastawiona na obronę polskich interesów. I kiedy zaczniemy zastanawiać się, czym będziemy przekonywać wyborców do swoich kandydatów, do tego, żeby poparli Prawo i Sprawiedliwość w wyborach, ja mogę powiedzieć krótko. Po pierwsze, będziemy przekonywali tym, że jesteśmy wiarygodni w tym, co deklarujemy i w tym, co później czynimy. Jeżeli spojrzymy na politykę polską ostatnich kilkunastu lat, to dojdziemy do wniosku, że nasi rywale bardzo często co innego mówili na użytek kampanii wyborczej, a co innego czynili później. Kiedy przypomnimy sobie to, że Platforma Obywatelska, że Polskie Stronnictwo Ludowe szły do wyborów z hasłami takimi jak nie przedłużanie wieku emerytalnego, a ten wiek wydłużali, nie podnoszenie podatków, a te podatki podnosili, to można takich przykładów mnożyć. My jesteśmy wiarygodni. My realizowaliśmy przez ostatnie niespełna 4 lata konsekwentnie swój program i ta wiarygodność jest gwarantem tego, że te hasła programowe, które my prezentujemy, hasła, które bardzo mocno dotyczą tego, co w Polsce i bardzo mocno dotyczą tego, co w Europie będziemy realizować. I podam tutaj kilka tylko naszych propozycji programowych, zrazu dotyczących piątki nowej PiS, czy tak jak niektórzy mówią, piątki Kaczyńskiego, gdzie występujemy do ludzi młodych, mówiąc o tym, że będą płacić wręcz zerowe podatki do 26 roku życia. Kiedy występujemy do tych ludzi, którzy są wykluczeni społecznie z powodu braków komunikacyjnych, że będziemy odtwarzać komunikację publiczną. Kiedy starszym osobom proponujemy 13 emeryturę. Kiedy mówimy o tym, że wszyscy będą...
Ale to jest program parlamentu.
Ale spokojnie, proszę państwa.
Nie do,
ja powiedziałem, ale panie radny, ja skończę, pan będzie mówił. To pokazujemy to, co chcemy dać ludziom tutaj. Ale proszę państwa, po raz pierwszy, jako pierwsi przedstawiliśmy także deklarację europejską Prawa i Sprawiedliwości. Stało się to w Jasionce pod Rzeszowem, kiedy w 12 punktach pokazujemy, jaką Europę chcielibyśmy mieć. Po pierwsze, Europę wartości. Będziemy działać w tym kierunku, żeby Europa wróciła do swoich korzeni. Bo jak przypomnimy sobie genezę Unii Europejskiej, to po pierwsze, miał być to bardzo silny twór gospodarczy, bo zaczynaliśmy od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, prawda? Później była dopiero po wielu latach ta Unia Europejska, którą znamy w tej chwili. Twórcy Unii Europejskiej opierali się na bardzo mocnych podstawach chrześcijańskich, bo to właśnie ta kultura chrześcijaństwa miała być siłą Europy. Unia Europejska w tej chwili od tego odchodzi. Ale chcemy mówić o tym, żeby w Unii Europejskiej były chronione prawa rodzin, prawa rodziców. Chcemy mówić o tym również, żeby była bardzo mocno akcentowane sprawy gospodarcze. Bo jeżeli mówimy, że będziemy zabiegać w Unii o to, aby były równomiernie traktowane polskie firmy, to przecież patrząc na to, co się w tej chwili przez ostatnie lata dzieje, widzimy, że ta Europa inaczej traktuje firmy z wielkich krajów, a inaczej firmy polskie. Przykłady choćby w branży transportowej, kiedy z jednej strony Unia mówi o wolnym przepływie kapitałów, ale później, kiedy widzi, że to jest niekorzystne, stara się blokować. Chcemy zapewnić bezpieczną Europę pod względem energetycznym. Chcemy, aby jednak ten głos Polski był tam słyszany. I proszę, zobaczcie państwo, co się dzieje. Unia deklaruje jedno, a z drugiej strony pozwala Niemcom na budowę Nord Stream 2, który jest bardzo niekorzystny dla Polski. Chcemy, aby Europa była bezpieczna, aby jej granice były chronione, aby nie pozwalać na niekontrolowany napływ imigrantów do Europy. Więc mamy spójny, logiczny program dotyczący tego, co w Polsce i dotyczący tego, co w Europie. Wychodzimy do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, spotykamy się, każdy z parlamentarzystów ma już za sobą spotkania, także dzisiaj co najmniej kilkanaście takich spotkań się odbędzie. Ja będę miał 3 spotkania z wyborcami w powiecie opatowskim. Idziemy do ludzi. Chcemy z nimi rozmawiać, chcemy im przedstawiać nasze racje, ale także słuchać tego, co oni mają nam do powiedzenia.
A teraz przechodzimy do pana Piotra Kopacza z Nowoczesnej. Nowoczesnej trudno będzie do swojego kandydata chyba przekonywać, bo zdaje się, że na Świętokrzysko-Małopolskiej liście nie będzie kandydata Nowoczesnej.
No jeszcze czekamy, rozmowy trwają. Nowoczesna wskazała 2 świetnych kandydatów. Jeden bardziej związany z okręgiem, z tą częścią okręgu Małopolski, drugi bardziej z częścią Świętokrzyskiego. Trzeba pamiętać, że do Europarlamentu startuje na 2 województwa tylko 10 osób, w tym 5 mężczyzn, 5 kobiet, więc na tych listach jest ciasno i czasami w jednym okręgu może być mniej kandydatów danej formacji przy takiej dużej koalicji, a w innym może być więcej. Zobaczymy, jeszcze nie ma stałej tej dziesiątki finalnie ustawionej. Więc jeszcze rozmowy trwają i może się okazać za 2 lub 3 tygodnie, że jednak Nowoczesna będzie miała kandydata i to kandydata z Kielc. Więc jeszcze się wstrzymamy. Mamy świetnego kandydata, to jest, na razie jeszcze nie ujawniamy nazwiska, ale to jest doktor nauk informatycznych, także...
Inicjały może chociaż pan poda, panie Piotrze?
Nie, to jest znana osoba z Nowoczesnej, mogę tylko tyle powiedzieć, że już wiem wszyscy tam. Poczekajmy jeszcze 2-3 tygodnie, dlatego chciałbym tak powiedzieć, że ten temat trochę został wrzucony o tych kilka tygodni za wcześnie, bo jeszcze nie znamy ani wszystkich list, które będą startować. No niedawno ogłosił tak zwana, w cudzysłowie, partia ojca Rydzyka, ten ruch Europa Christi, ogłosił, że jednak będzie startował osobno do Europarlamentu i rozpoczyna zbiórkę podpisów. Jest Polska Fair Play, jest Kukiz, który startuje osobno, jest Konfederacja Mniejszych Środowisk Prawicowych. Także nie wiemy za bardzo jeszcze, ile będzie list.
No ale program jest spójny, jak sądzę. Również Nowoczesna zgadza się z programem Platformy Obywatelskiej, zgadza się z programem Polskiego Stronnictwa Ludowego, SLD.
Nie do końca w ten sposób jest, dlatego że przy takiej szerokiej koalicji musimy postawić na to, że wyborcy o poglądach bardziej ludowych mieli na kogo głosować, wyborcy o poglądach liberalnych mieli na kogo głosować, wyborcy tacy o bardziej takich centrowo-chadeckich poglądach mieli na kogo głosować, więc partie, które są częścią składową koalicji europejskiej, mają tylko pewien wspólny trzon programu, jeśli chodzi o Unię Europejską, natomiast szczegółowe programy każdy ma swój, zwłaszcza że już o tym mówiliśmy. Europosłowie z tej listy nie wejdą później do jednej frakcji, tylko rozejdziemy się po 3, może nawet 4 frakcjach w Europarlamencie. I będziemy chcieli stworzyć w ten sposób taki silny nacisk polskich europosłów na sprawy polskie i na to, żeby nasz głos był słyszalny i był słyszalny po tej stronie w Europarlamencie, która będzie miała większość i która będzie rządzić Europarlamentem, bo tutaj pan poseł mówił sporo o programie, który tak naprawdę odnosił się do kompetencji polskiego Sejmu i do tego, co chcecie zrobić, ale po wyborach parlamentarnych, natomiast do tego, co chcecie zrobić w Unii Europejskiej, no już tak średnio. Nawet nie było mowy o tym, jaki wy macie pomysł na Unię Europejską.
Ale ja pytałem o to pana, panie Piotrze, i o pomysły Nowoczesnej. Tak chcielibyśmy usłyszeć z pana.
Nowoczesna pokazała też swoje założenia programowe osobno. Od Koalicji Europejskiej pokazaliśmy program, który wypracowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi z całej Unii Europejskiej, z formacji ALDE. I będziemy się chcieli skupić na pewno na reformowaniu przepisów unijnych tak, żeby one szły w stronę bardziej przyjazną dla przedsiębiorcy, w stronę deregulacji. Chcielibyśmy postawić na Europę, która jest silna w problemach, które są wspólne, między innymi właśnie polityka bezpieczeństwa, polityka migracyjna. Tutaj pan poseł mówił o polityce migracyjnej, no bo trzeba zobaczyć, po co nam w polityce migracyjnej wspólny element unijny, bo jak przyjedzie ktoś do Danii i uzyska w Danii prawo stałego pobytu, to on może też przyjechać do Polski. Więc jeśli każdy z nas ma niekomplementarny ze sobą system imigracyjny, to tak naprawdę wszyscy na tym tracimy, bo nikt nie ma kontroli nad tym, kto przyjeżdża do Unii Europejskiej i kto może tutaj pracować, żyć i mieć ubezpieczenie, chodzić do szkoły i tak dalej. Dlatego potrzebujemy jakichś takich wspólnych zrębów, wspólnych ram i też chcielibyśmy tym zająć się, bo ewidentnie w ostatniej kadencji pokazane było to, że jest z tym problem i państwa unijne nie radzą sobie z tym tak samodzielnie. Polityka bezpieczeństwa, polityka dla młodych, polityka miejska. Widzimy, że w Unii Europejskiej rośnie bezrobocie wśród młodych ludzi. Teraz mamy czasy prosperity gospodarczej, musimy przygotować się na ewentualną przyszłość i tąpnięcie w gospodarce. Chcemy spojrzeć na Unię Europejską z punktu widzenia takich ich liberalnych reform. Chcemy zobaczyć więcej demokracji w Unii Europejskiej, chcemy zobaczyć silniejszą rolę Parlamentu Europejskiego, być może odchudzenie Komisji Europejskiej, być może pewne zmiany w traktacie, tak żebyśmy mogli połączyć Komisję Europejską z innymi ciałami wykonawczymi, żeby był jasny rozdział kompetencji w polityce międzynarodowej, czy Donald Tusk ma prowadzić tą politykę międzynarodową Unii, czy może wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych. Musimy uporządkować Unię i tak ją poukładać na nowo, odzyskać tą inicjatywę po stronie Unii Europejskiej, żeby już historie takie jak Brexit się nie powtarzały, żeby obywatele czuli, że Unia Europejska jest też ich głosem, że Parlament Europejski jest głosem obywateli Unii Europejskiej, żeby się przeciwstawić takiej fali populizmu, który narasta z wielu stron Unii Europejskiej. Chcemy Unii Europejskiej, która będzie gotowa na wejście w wyzwania XXI wieku i stawi czoła największym potęgom, Chinom, Stanom Zjednoczonym, zagrożeniom ze strony Rosji.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o listę Kukiz 15, to na razie mamy tylko jedno nazwisko, Paweł Kukiz-Szczuciński. To ma być jedynka, ale tego też nie wiemy na pewno.
Będzie specjalna konferencja, na której potwierdzimy informacje związane tutaj z naszym regionem. Natomiast chciałabym powiedzieć, że myślę, że będziemy jedynym ugrupowaniem ze wszystkich list, które postawią na przedstawiciela z województwa świętokrzyskiego, a nie z województwa małopolskiego. I chcielibyśmy, żeby to właśnie reprezentant naszego regionu, naszego województwa miał jedynkę. W najbliższym czasie te listy będą opublikowane. Mogę tylko powiedzieć, że moje skromne nazwisko też się na tej liście znajdzie.
Ale Paweł Kukiz-Szczuciński jest, wydawałoby się, kompromisowym rozwiązaniem, bo on jest związany i z Małopolską, i ze Świętokrzyskim.
Tak, mieszka od wielu lat w naszym województwie, pracuje w Kielcach, pracuje w Staszowie, w szpitalu, jest lekarzem, jest psychiatrą, pediatrą. Od wielu lat bardzo, bardzo aktywnie udziela się we wszystkich takich humanitarnych akcjach. Jest lekarzem, który jeździ, bierze urlop bezpłatny, jeździ za granicę na misję, jeździ do Ukrainy, pomaga tam tam sierocińców, w Indiach, opiekuje się dziećmi trędowatymi, był w Syrii, w Libanie, naprawdę w wielu miejscach, tam gdzie dzieci, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Człowiek z olbrzymim doświadczeniem, z olbrzymim sercem. Także nie potwierdzam oficjalnie jeszcze tej kandydatury, ale ponieważ pan zapytał, więc na pewno taka osoba jest w naszych szeregach i w najbliższym czasie będziemy ogłaszać oficjalnie listę z okręgu świętokrzyskiego i małopolskiego.
A co z programem?
Mogę jeszcze powiedzieć, że udało nam się zarejestrować jako pierwszy komitet w Polsce, to był zarejestrowany właśnie komitet Kukiz 15, i udało nam się w ciągu 2 tygodni, za co chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym słuchaczom, zebrać ponad 14 tysięcy podpisów pod listą Kukiz 15 w tym naszym eurookręgu. 10 tysięcy to jest to minimum, mamy na dzień dzisiejszy już ponad 14 tysięcy, będziemy zbierać dalej, także bardzo dziękuję Państwu za takie zaufanie. Chciałabym powiedzieć, bo tutaj mamy dzisiaj rozmawiać o programie, taką moją dygresję, która mnie bardzo irytuje, mogę powiedzieć, że tą dyskusję o europarlamencie bardzo zdominowały sprawy światopoglądowe. Ja się z tym absolutnie zupełnie nie zgadzam. Bardzo przebija się ten temat wywołany przede wszystkim przez Platformę Obywatelską i przez partię Wiosna, pana Biedronia, czyli tych LGBTQ i nie wiem co tam jeszcze plus. I na przykład ostatnio słyszałam takie zdanie pana Biedronia, że on wie, kto jest w innych ugrupowaniach, kto jest gejem, i on będzie mógłby wskazać, kto nim jest. Mam wręcz wrażenie, że osoby o innej orientacji, o orientacji homoseksualnej, powinny się najbardziej obawiać osób też o orientacji homoseksualnej, bo to jest jakiś taki nacisk, jakiś niesamowity, ja tego zupełnie nie rozumiem. Dla mnie naprawdę nie jest to ważne, jaką kto ma orientację seksualną. To są sprawy, które są zamknięte w czterech ścianach sypialni. Nie wywlekajmy, nie róbmy z tego jakichś sztandarowych postulatów, bo to jest okropne. To nie może być tak, że straszy jeden drugiego człowieka, że ja upowiem, czy ty jesteś gejem, czy ty nie jesteś gejem. No do czego to dochodzi? To jest jakiś terror, proszę państwa, naprawdę. Mówię stanowczo nie i nie powinno do takich sytuacji dochodzić. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o program na eurowybory, trzeba sobie powiedzieć jasno, że polityka, szczególnie tych ostatnich lat w Unii Europejskiej, poniosła fiasko. Ja jestem wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej. My jako Kukiz 15 jesteśmy oczywiście za Unią Europejską. Natomiast Unia powinna zostać, te instytucje unijne powinny zostać poddane reformie. Olbrzymią porażką jest Brexit. Struktury w Unii Europejskiej, przywódcy Unii Europejskiej nie potrafili przewidzieć, że może dojść do Brexitu. Nie potrafili dogadać się, czy pomóc premierowi Cameronowi, który przecież prosił o taką pomoc. Nie potrafili tego zrobić. I wyjście, proszę teraz zobaczyć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, tak? Powstał chaos. Unia Europejska i Wielka Brytania nie są się w stanie dogadać co do wyjścia z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. 1 000 000 mieszkańców wyszło na ulicę. To są naprawdę bardzo niepokojące sytuacje. To są sytuacje zrobione, powstałe właśnie z porażką tych starych elit. My byśmy chcieli, żeby weszli nowi ludzie z nowymi pomysłami, żeby wrócić do tej idei, która była na początku Unii Europejskiej, czyli idei bardziej państw ojczyźnianych, żeby te państwa miały większą swoją autonomię. Chciałabym też, żeby w Unii Europejskiej każde państwo było traktowane tak samo. Proszę zobaczyć na Francję. To, co się dzieje we Francji, nie wiem, czy państwo oglądaliście wczoraj informacje. To, co się dzieje we Francji są ludzie pałowani na ulicach, jest puszczany gaz. Tam są po prostu zamieszki. Wiele osób zostało pozbawionych życia. Tam ludzie giną na ulicach w tej chwili we Francji. We Francji prezydenta Macrona, który był stawiany jako lewicowa gwiazda Europy. Zobaczcie, do czego Francja doprowadziła. Ja się... Bo moi znajomi, ktoś mi powiedział, czy cieszysz się z sytuacji we Francji? Absolutnie nie. Ja bardzo ubolewam nad tą sytuacją. Dlatego, że nie cieszymy się z tego, że się dom sąsiada pali. Absolutnie nie. Dlatego, że my, to jest Europa. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Zobaczcie państwo, do czego doprowadziła nieodpowiedzialna polityka imigracyjna. My od początku, odkąd istniemy w parlamencie, to była nasza propozycja. Myśmy wyszli na ulicę i zbieraliśmy podpisy przeciwko idiotycznym zarządzeniem Unii Europejskiej, żeby relokować, przymusowo relokować uchodźców. To myśmy zbierali te podpisy. Zebraliśmy 400 tysięcy podpisów na ulicy, żeby nie było tej relokacji. Na szczęście Unia Europejska się wycofała z tego, ale ponosimy dzisiaj konsekwencje tych złych decyzji dotyczącej naprawdę niekontrolowanej, absolutnie bezsensownie przeprowadzonej przybycia tych setek tysięcy nielegalnych imigrantów do Europy. Cała oczywiście ta struktura, jak ci imigranci przybywają do Europy, to też jest inny temat, bo ja uważam, że tam jest struktura mafijna, dlatego że ci ludzie są brani z wybrzeża, wchodzą kilka metrów do wody i oni są przywożeni przez morze do Europy. Tak nie powinno być. Co jeszcze tutaj bym chciała dodać? Czyli ta polityka imigracyjna na pewno. Chciałabym też, żeby nasze państwo nie było krajem drugiej jakości. Nie zgadzam się na to, żeby na przykład produkty, które są produkowane, częściowo wysyłane na przykład do krajów zachodnich, są lepszej jakości, a produkty, które są w Polsce, są gorszej jakości. Nie powinno być absolutnie na to zgody. Powinny być regulacje dotyczące takich sytuacji. Firmy powinny być za to karane. Nie może być tak, że Polska jest jakimś krajem jakiejś drugiej jakości. Bo dlaczego? Jesteśmy w Unii Europejskiej nie na jakichś gorszych prawach. Jesteśmy na takich samych zasadach jak inne państwa w Unii Europejskiej. Solidarność w Unii Europejskiej. Tej solidarności nie ma, proszę państwa. O tej solidarności się tylko mówi. Robią sobie najważniejsi politycy piękne zdjęcia, ściskają się i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to proszę zobaczyć na Nord Stream 2. To jest umowa, która naprawdę uderza w Polskę. Kto się za nami ujął? Nikt się za nami nie ujął. Ta umowa została podpisana. Nie powinno tak być. Polska powinna mieć swoje miejsce w Unii Europejskiej, ważne miejsce. Przeczytam tylko jeszcze kilka postulatów. Chcemy wzmocnić instrumenty demokracji bezpośredniej, czyli na przykład referenda, e-voting. To są nasze tematy, które poruszamy już od początku. Tak jak mówiłam, przeciwstawienie się obecnym biurokratycznym elitom europejskim. Niepotrzebne są dwie siedziby w Unii Europejskiej. To powoduje olbrzymie koszty, biurokracja, to przewożenie tych dokumentów. Na początku może to miało sens, no bo chciano, żeby te państwa założycielskie była jakaś równowaga, ale w tej chwili powinna być jedna siedziba, ukrócenie tej biurokracji. Chcemy ochrony małych i średnich przedsiębiorstw i rolników. No i oczywiście ta większa niezależność państw członkowskich w stosunku do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego.
I kolejny gość, Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Adam Jorubas, dwójka na wspólnej liście Koalicji Europejskiej.
Bardzo dobry kandydat, który znalazł się na listach Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Można powiedzieć, kandydat, który najlepiej zna województwo świętokrzyskie, bo pracował tutaj przez wiele lat jako marszałek województwa świętokrzyskiego i wiele rzeczy tych namacalnych zostawił po tych swoich trzech kadencjach w sejmiku województwa świętokrzyskiego, które możemy widzieć codziennie na własne oczy, dlatego że jeździmy po tych drogach, które dzięki temu, że tak prowadził politykę zrównoważonego rozwoju, mogło się rozwijać nasze województwo. To jest kandydat nasz, z naszego województwa świętokrzyskiego. Nie tak jak w przeciwieństwie do listy kandydatów z innych ugrupowań, tak jak i z Prawa i Sprawiedliwości, gdzie widzimy bardzo wiele osób spoza naszego regionu, w tym jedynka, dwójka, trójka, czwórka i moglibyśmy tak wyliczać dalej. Ci, którzy przyjeżdżają do nas i starają się zdobyć głosy poparcia na listach, gdzie odbędzie się głosowanie już nie tak długo. My tych polityków nie obserwowaliśmy w województwie świętokrzyskim. Oni nie przyjeżdżali do nas i bardzo mało dla tego regionu zrobiło. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość...
Panie Grzegorzu, chciałem zauważyć, że z regionu świętokrzyskiego na liście Prawa i Sprawiedliwości są 3 osoby, a na liście Koalicji Europejskiej są 1, 2, 3 osoby. Czyli dokładnie jest tak samo. Adam Syrański, Andrzej Szejna, Adam Jorubas. To 3 osoby, które są na liście Koalicji Europejskiej.
Są 3 osoby,
które są
z województwa świętokrzyskiego, te osoby, które działały i funkcjonowały w tym samorządzie, a nie te, które przyjeżdżają z innych ościennych województw, czy też z zachodu naszego kraju i chcą zrobić kampanię i na, można powiedzieć, naszych plecach wjechać do tego Parlamentu Europejskiego, plecach mieszkańców województwa świętokrzyskiego, obiecując im gruszki na wierzbie. Bo dzisiaj słuchając wypowiedzi posła pana Andrzeja Kryja, widzę, że PiS nie ma ma pomysłu. Nie ma pomysłu na Unię Europejską, nie ma pomysłu na...
Ale czekamy na pomysły Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ja za chwileczkę o tych powiem.
Nie, teraz bardzo proszę teraz o tym powiedzieć, dlatego że nie pytamy widzimy, o to, jak oceniamy pomysły
innych widzimy, partii, nie widzimy tych, nie widzimy tych pomysłów w programie, o którym wspominał pan poseł Andrzej Kryj, dlatego że opierając się na piątce Morawieckiego...
Panie radny, pytałem przed chwilą pomysły Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Innym pan nie przerywał, panie redaktorze.
Bo inni mówili na temat, a pan nie.
Chciałbym skończyć ten wywód i przejść do tego, co żeśmy zaproponowali, zadając trzy pytania Prawu i Sprawiedliwości, a odnosiły się one do tego, kto będzie kandydatem na komisarza Unii Europejskiej. Ile pieniędzy, miliardów euro, bo takie kwoty się pojawiają, te z unijnego budżetu wywalczą dla Polski ci, którzy wejdą, będą reprezentować z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim nasze społeczeństwo i jakie zagwarantują unijne dopłaty dla rolników, bo słyszeliśmy niedawno, że te dopłaty zostaną podwojone, one nie zostały podwojone, mamy kryzys w rolnictwie, mamy kryzys w ogrodnictwie, ludzie czekają na pieniądze i ich nie mają. I dzisiaj ten problem ma PiS przede wszystkim z fundamentalnymi dla Polaków sprawami Unii Europejskiej, dlatego odnosi...
Rozumiem, panie Grzegorzu, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma żadnych propozycji dla Unii Europejskiej.
Mamy propozycje, dlatego że wzmocnienie Polski zmarginalizowanej przez ostatnie 4 lata Prawa i Sprawiedliwości spowodowało...
W jaki sposób? Czym?
Zmarginalizowało, dlatego że... Te sprawy, które pojawiały się w Unii Europejskiej, a dotyczyły one przede wszystkim praworządności w Polsce, łamania konstytucji, spowodowały, że Polska jest marginalizowana, nie ma mocnego głosu w Unii Europejskiej i tym samym nie może wpływać na decyzje zapadające w Unii Europejskiej, odnoszące się do Polski. Tak to się tyczy także w stosunku do naszych rolników. Dlatego oczekujemy odpowiedzi od PiS-u na te pytania, a przede wszystkim będziemy się starać, żeby wzmocnić tą polską gospodarkę poprzez rozmowy z Unią Europejską, poprzez ukierunkowanie strumienia kwoty dotacji na te rozwoje gałęzi gospodarczych, które mogłyby spowodować i napędzić rozwój gospodarki w Polsce i wzmocnić nasze rolnictwo. Nasze rolnictwo, które w ostatnich 4 latach przeżywa regres. Wszyscy mówią o rozwoju tego rolnictwa, ale my nie widzimy i spotykając się, i tak jak pewnie pan poseł pojedzie dzisiaj na spotkania do Opatowa, pewnie i na Sandomierszczyźnie też by dowiedział się, jak tam jest wspaniale pod kątem tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, a dotyczyło to skupu jabłek. Na to musi reagować Unia. Unia powinna wspomagać te działania zmierzające do tego, żeby wszystkim nam można było spojrzeć w oczy i powiedzieć tak, zrobiliśmy poprzez wspólną politykę unijną, poprzez wspólną politykę gospodarczą Unii Europejskiej, takie działania, które przyniosłyby korzyść dla naszych przedsiębiorców, a tym samym dla wszystkich nas.
Bogusław Sonik, Platforma Obywatelska. Panie pośle, nie ma pan dyskomfortu w związku z tym, że ta koalicja jest tak szeroka, podkreślają wszyscy uczestnicy Koalicji Europejskiej, że mają zupełnie inne podejście do wielu spraw, ale jednak łączą się we wspólną koalicję i nagle może się okazać, że ktoś chciałby zagłosować na pana, zagłosuje na pana, a okaże się, że wciągnął w ten sposób kogoś z PSL albo kogoś z Nowoczesnej do Europarlamentu?
No nie, ja mam nadzieję, że jak zagłosuje na mnie, to odda głos na przyszłego europarlamentarzystę. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że ta koalicja przypomina koalicję w momencie, kiedy decydowało się, czy Polska w ogóle chce wstąpić do Unii Europejskiej, czy nie, czyli referendum 2003, prawda? Wtedy różne siły, chociaż nie były wtedy w żadnej koalicji, ale deklarowały wsparcie dla idei obecności Polski w Unii Europejskiej i starły się w sensie publicystycznym z przeciwnikami, którzy grozili różnymi nieszczęściami, które będą czekać Polskę, kiedy wejdzie ona do Unii Europejskiej. Więc to jest pewnego rodzaju powtórka tamtego proeuropejskiego stanowiska i to jest ten konsensus, co do którego się zgadzamy. Pytał pan o program Koalicji Europejskiej. On 6 kwietnia będzie na konwencji wspólnej wszystkich stron tworzących koalicję europejską ogłoszony. Ja mogę tylko powiedzieć, że patrząc na to doświadczenie europejskie, które pokazały rządy Prawa i PSL-u i Platformy Obywatelskiej, no można powiedzieć, że odgrywaliśmy ważną rolę w Unii Europejskiej, uzyskiwaliśmy najwyższe budżety na wsparcie regionalne do tej pory. Jerzy Buzek był przewodniczącym, wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jako pierwszy człowiek z Europy, pierwszy poseł z Europy Środkowej i Wschodniej. Premier Polski został przewodniczącym Rady, więc to było jakby pokazanie po prostu i docenienie tego, że my wchodzimy i wnosimy coś do polityki europejskiej. Kandydując do Parlamentu Europejskiego, każdy musi sobie odpowiedzieć, czym tam będzie się chciał zajmować, bo oczywiście te ogólne sprawy są istotne dotyczące przyszłości Unii, o których mówiła pani reprezentująca Kukiz 15 i one oczywiście są tematami omawianymi na szerokich forach unijnych, bo zarówno Brexit jest wyzwaniem, jak i migracja jest wyzwaniem i tutaj trzeba będzie sobie odpowiedzieć. Myślę, że powinien się pojawić pomysł w sytuacji, kiedy jest takim problemem jest migracja nielegalna do krajów naszych, do Unii Europejskiej, powinien powstać stały komitet złożony z ministrów spraw wewnętrznych, którym przewodniczyłby również ktoś zarządzający ministerstwami spraw wewnętrznych. Dlatego, że taka instytucja istnieje, jeżeli chodzi o euro. Przedstawiciele państw, które mają euro, spotykają się regularnie i wspólnie decydują o różnych sprawach związanych z walutą w euro. Dzisiaj wyzwaniem jest bezpieczeństwo, więc MSW powinno być, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powinny być podniesione do tej rangi. Ja pracowałem w Komisji Ochrony Zdrowia, Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Środowiska. I chciałbym kontynuować pracę w tej materii. Tutaj dwa cele bym wyznaczył. W dalszym ciągu środki finansowe na walkę o czyste powietrze w krajach Europy, szczególnie w naszych krajach środkowej Europy i wschodniej i Polski, gdzie doświadczenie jest, gdzie mamy inną strukturę energetyczną zbudowaną w oparciu o węgiel. Nie możemy z dnia na dzień jej zmienić i przejść na inny rodzaj zasilania. To musi być stopniowe. Do tego potrzebne są środki finansowe, żeby również obywatele nie musieli płacić wyższych rachunków, ale żeby pomóc im przebudować ich strukturę czerpania energii i ograniczenia czerpania energii w sensie oszczędności. Druga sprawa jest taka, to jest nowość pewna, która jest podniesiona w tej chwili przez Europejską Partię Ludową i przez nas. Mianowicie chcielibyśmy, aby powstał ogólnoeuropejski program walki z chorobami nowotworowymi, finansowany również z pieniędzy, ze środków unijnych, co jest możliwe, bo to jest zdrowie w kompetencjach państw członkowskich, ale zdrowie publiczne już jest możliwość finansowania. Myślę, że taki ośrodek w Kielcach, który ma tak doskonałe osiągnięcia i sławę, mógłby być jednym z ośrodków wiodących przy tego typu badaniach prowadzonych na skalę europejską. I generalnie, żeby nie przedłużać, chcę powiedzieć jedno. Pytał pan, zadał pan pytanie, czym chcecie przekonać obywateli. No, trzeba przekonać przede wszystkim struktury unijne, i tu się zgadzam, że Unia Europejska musi rozwiązywać problemy obywateli krajów członkowskich, a nie stwarzać nowe i zajmować się nimi przez kolejne szczyty i kolejne posiedzenia. To musi być nowa energia i nowy pomysł po prostu na to, jak budować takie inwestycje, które łączą Europę i łączą obywateli w różnych sferach. W sferze gospodarki, w sferze łączności, w sferze transportu. I to będzie korzyścią po prostu dla nas wszystkich. Bo proszę pamiętać, że poseł do Parlamentu Europejskiego to nie jest ani radny województwa, ani poseł do Sejmu Polskiego. Tutaj my możemy interweniować na skali województwa czy w skali naszego okręgu wyborczego w sprawach, które są istotne i są wnoszone po prostu przez przedstawicieli samorządu do posłów do Parlamentu Europejskiego. Ja mogę powiedzieć, że interweniowałem w poprzedniej kadencji, jak byłem europosłem, w sprawie przemysłu wapiennego istotnego tutaj dla województwa świętokrzyskiego, jeżeli chodziło o kwestie energii i ograniczenia kosztów, jakie ponosi przemysł wapienniczy, czyli żeby nie dopłacał nadmiernie do energii, żeby był traktowany jako przemysł energochłonny w sposób specjalny.
Dziękuję bardzo. Dajemy głos publiczności. Proszę o zgłaszanie się do głosu. Proszę też o krótkie wypowiedzi.
Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ma dobry program, drodzy Państwo. Moje jest takie osobiste zdanie. Te wartości, które przedstawia Prawo i Sprawiedliwość w Europarlamencie, dla mnie to, że będą bronili chrześcijaństwa i rodziny, bo rodzina jest bardzo ważną komórką społeczną. To dla mnie jest bardzo duży taki sukces i to za to ich po prostu popieram. Drodzy Państwo, nie może być tak, jak powiedziała Pani Magdalena, że we Francji są ludzie zabijani za to, że chcą po prostu coś pokazać, swoją niezgodę, a u nas w Polsce za to, że przeprowadzone są reformy sądownictwa, to Unia Europejska stawia nam kłody pod nogi. No nie możemy się na to zgodzić i tutaj ten zlepek koalicji PSL-u, Platformy Obywatelskiej i komunistycznych ludzi z dawniejszych czasów, no nie pokazują nic, co mogliby dla Polski i dla Polaków zrobić. Dziękuję.
Panie redaktorze, trzeba by sprostować się. Nie są zabijani ludzie, nikt nie zginął w zamieszkach. Są ranni, ale nie ma wielu zabitych, tak jak tutaj padło.
Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że ta polemika, panie pośle, nie jest skazana o tej chwili. Powiem Państwu tak. Jedyne ugrupowanie, które jest w tej chwili na scenie politycznej w kraju, jak i w Europie, czyli Porozumienie Prawicy, czyli PiS, Solidarna Polska i Porozumienie, przedstawia wiarygodny program, zarówno krajowy, jak i europejski. Jest piątka Kaczyńskiego, piątka Morawieckiego, jest 12 obszarów, w którym również PiS przedstawił swój program podżewczo wiaszące. I powiem Państwu tak. Dużo jest tu przekłamań do pana posła Sonika i do pana radnego z PSL-u. Powiem Państwu, że wasi posłowie w Parlamencie Europejskim, proszę ich zapytać, jak głosowali za istotnymi sprawami dla Polski. Bardzo proszę ich zapytać. Myślę, że są bardzo istotne rzeczy, o których my powinniśmy wiedzieć jako obywatele Polski. I są tymi wartościami, które wy przekazujecie. Po prostu człowieka szlak trafia, przepraszam za trywialne stwierdzenie, że o takich wartościach jak Kościół, religia, rodzina zapominacie. Najwyższe wartości, a wartością być Polakiem. Dziękuję.
Kolejne głosy od publiczności. Proszę mi dać chwilę, żebym zdążył się przemieścić.
Jerzy Kenik, dzień dobry. Jeszcze do mojego przedmówcy. Jeszcze jest zwycięski gol piątka Kaczyńskiego, pamiętny przed kilku dni i dzisiaj, mam nadzieję, że znowu wygramy. Wracając do tematu, podzielam obawy pani Magdy Fogiel-Litwinek, jeśli chodzi o politykę imigracyjną, czy no, gospodarczą, czego jakby egzemplifikacją jest polityka dotycząca Nord Stream 2. Z jednej strony pani Merkel mówi, że Putina nie lubi, z drugiej strony robią z nim interesy bez żadnego pośrednictwa i nawet nie pytając nas o zdanie pod naszymi głowami, czy obok. No, biznes jest biznes, jasne, tylko wielki kłopot, że my nie potrafimy tego zrobić, to jest poważny problem. Jeśli chodzi o pana Sonika, uważam, że Unia Europejska sprawia same problemy. Unia Europejska narzuca nam tematy światopoglądowe, które, no, jak żeśmy w sumie słyszeli, w zasadzie nie są najważniejsze. Niemniej jednak widzimy na przykład jeden z poważniejszych ludzi, jak pan Timmermans, zaczyna mówić o tym. Przede wszystkim mamy słowa homofobia, faszyzm. Są słowa, które najczęściej słyszymy w mediach. A z drugiej strony pan Timmermans popiera pana Biedronia, który kim jest, doskonale wiemy. I mamy następny problem. Paranoidalny system rozliczania projektów unijnych. Ja nie wiem, kto to wymyślił, ale okazuje się, rozmawiam z ludźmi z zagranicą. Nie ma czegoś takiego, jak rozliczanie projektów co do grosza, łącznie z fakturami, jeszcze do tego na 2 lata naprzód. To po prostu jest jakieś absurdalne. Jest kwestia możliwości oświadczeń, mnóstwa innych rzeczy. Ile pieniędzy się tam marnuje, jeśli chodzi o te projekty unijne, to też nie muszę mówić. I temat główny, panie redaktorze, właśnie ordynacja wyborcza. Ja myślę, że to jest niezwykle istotne, bo proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, mamy w tej chwili w pierwszej czwórce, nie mamy nikogo z województwa świętokrzyskiego, tych, którzy byli rzeczywiście rdzennie stąd. Na ostatnim miejscu jest jedynka z ostatnich wyborów parlamentarnych, która też nie jest stąd, tak? Więc kto nas reprezentuje? Mamy Platformę Obywatelską, która też przecież jedynką w ostatnich wyborach parlamentarnych był spadochroniarz. Więc to jest potwarz dla wszystkich polityków naszych lokalnych i uważam, to jest niedopuszczalne. To jest pokazanie wam, gdzie jest wasze miejsce i uważam, że powinniście się zbuntować. To jest niedopuszczalna sytuacja. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo pan Kryj powiedział, że nie podnoszą podatków. Oczywiście, tak, tylko że dzisiaj 8 lat upływa od czasu, kiedy Platforma podniosła na 3 lata podatek VAT na 23 punkty procentowe, a 1 punkt procentowy, wy tego nie obniżacie. Mało tego, nie trzeba obniżać, podwyższać podatków, żeby prąd był o 100% droższy, woda kilkukrotnie, to są skutki też działań i to też działań pana Sonika, który no niestety zmusił nas do realizowania tych projektów.
Ostatni głos w tej turze.
Szanowni państwo, nie jestem co prawda zwolennikiem jakimś specjalnym koalicji europejskiej, ale jednak w przeszłości było, wydarzyło się tutaj coś takiego jak nałożenie przez Rosję embarga na polskie jabłka. I co się wtedy działo? Wtedy koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u jednak potrafiła wywalczyć środki z Unii Europejskiej na pomoc dla polskich rolników. Teraz ci rolnicy powinni się mocno zastanowić, czy w takiej samej sytuacji obecna władza, Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie Prawicy, byłaby w stanie, ma taką zdolność negocjacyjną w Unii Europejskiej, żeby w razie potrzeby ratować tych ludzi.
Dziękuję bardzo i zmieniamy temat. Jutro dowiemy się, w ilu polskich szkołach ZNP przeprowadzi strajk, pozostawiając uczniów bez opieki, być może także bez możliwości zdawania egzaminów gimnazjalnych i na koniec szkoły podstawowej. Czy ten strajk to walka nauczycieli o poprawę sytuacji swojej, czy polityczne działanie przeciw rządowi? Zaczniemy od pana posła Bogusława Sonika, bo będzie musiał opuścić nas trochę wcześniej.
Tak, no jeszcze tylko krótko odniosę się, bo tutaj pani koleżanka radiowa od Kukiza pytać pokazała mi informację, że były jednak ofiary śmiertelne we Francji, więc tutaj jakby prostuję swoją wypowiedź. Tutaj jeżeli chodzi o kwestie, no ordynacja wyborcza rzeczywiście jest taka, że Świętokrzyskie i Małopolskie zostały małżeństwem z konieczności, prawda? W związku z czym to nie jest nasz wybór. Nie narzucałem żadnych praw, jestem posłem do Parlamentu Europejskiego grudnia. Pytał pan o strajk.
Strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiadany.
No strajk nie jest, okres ten nie jest rzeczywiście najszczęśliwszy wybrany, dlatego że to jest moment tych egzaminów po prostu i należałoby dążyć do jakiegoś porozumienia i ja chciałbym, aby one zostały zawarte, bo rzeczywiście nauczyciele zasługują na wyższe pensje. Te wyobraźnie pobudza kolejne piątki, prawda, pobudzają wyobraźnie różnych grup i środowisk, które chciałyby również uczestniczyć w tych zyskach i w podwyżkach. W związku z czym jakieś rozwiązanie powinno zostać znalezione i liczyłbym na to, że jedna i druga strona pójdzie na pewne ustępstwa i zrozumienie argumentów drugiej strony i wyjdziemy z tego w taki sposób, żeby nie musiały na tym cierpieć nasze dzieci.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Musimy, szanowni państwo, zadać sobie pytanie, dlaczego dochodzi do protestów i dlaczego dochodzi do strajków? A to dlatego, że te grupy społeczne, czy w tych grupach społecznych narasta poziom frustracji, a to tylko i wyłącznie z tego powodu, że coraz więcej wydajemy na nasze życie codzienne. Jest to efektem rozdawnictwa tych kolejnych piątek, ponieważ państwo nie ma własnego budżetu, ma tylko budżet składający się z podatków, podatników i żeby komuś dać, trzeba drugiemu zabrać. Dzisiaj nauczyciele, którzy wykonują swoją pracę, a muszą wykonywać poprzez także i przygotowywanie się do zajęć, prowadzenie, a mając dodatkowo także i wiele tych czynności biurokracyjnych, doszli do wniosku, że jednak trzeba walczyć o swoje i ja stoję murem za nauczycielami, dlatego że także ich Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek i będzie składało ustawę podnoszącą wynagrodzenie nauczycieli o 1000 zł brutto i to jest jeden także i z programów wyborczych do Parlamentu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj nauczyciele chcą walczyć o swoje, tak jak walczyły inne grupy społeczne, i czy to jest dobry okres? Ja myślę, że to nie jest dobry okres, dlatego że dzieci, które będą przystępowały do egzaminu ósmoklasisty, czy będą przystępowały do egzaminu gimnazjalnego, są ofiarami podwójnej reformy. Raz pierwszy poszły do pierwszej klasy jako sześciolatkowie. Dzisiaj są narażeni na kolejne stresy, dlatego że nakładają się dwa roczniki dzieci, które będą starały się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, i myślę, że tu stoimy na jednym stanowisku, że faktycznie stworzył się to bardzo duży problem, a pani minister stara się o mandat do eurodeputowanego, do Parlamentu Europejskiego, czyli jak gdyby ucieka od tego programu, a nikt nie chce się zająć z obecnego rządu tymi problemami, bo te problemy nie dotyczą tylko nauczycieli, bo mówimy tutaj także o fizjoterapeutach, mówimy także o diagnostach laboratoryjnych i wielu, wielu, wielu innych grupach zawodowych, które poprzez to, że koszty życia wzrosły diametralnie, będą starały się o podwyższenie swojego uposażenia za ciężką wykonywaną pracę. To nie tylko w proteście nauczycieli tyczy się to i wynagrodzeń, ale i także uproszczenia możliwości awansu zawodowego poprzez awans zawodowy od nauczyciela stażysty, poprzez kontraktowanego do nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Dlatego poza tą ciężką pracę, za to, co robią ci nauczyciele, bo to wybitny dydaktyk czeski Komeński powiedział, że nauczanie to stawianie takich zadań w celu uruchomienia kreatywnego myślenia. Jeżeli będziemy mieli kreatywne społeczeństwo, to będziemy mogli liczyć na wzrost gospodarczy i na poprawę bytowania naszego wspólnego.
Magdalena Fogiel-Lisinek, Kukiz 15.
Proszę.
Ja jestem z natury raczej osobą spokojną, ale jak słuchałam pana Gałuszki, to niestety krew się we mnie zagotowała, bo ja zacytuję panią minister Kluzik-Rostowską, minister z pana rządu. Pani minister w 2015 roku mówiła: nie czas teraz na rozmowy, rozmowy będą po wyborach, i cytuję, 60% nauczycieli zarabia 5000 zł. Jesteście tacy sami jak PiS, tacy sami, bo PiS robi to samo teraz. Kłamią wszyscy w sprawie pensji nauczycieli po to, żeby nastawić ludzi przeciwko nam. Nauczyciele nie zarabiają po 5000 zł. Dlaczego państwo kłamaliście 4 lata temu, i pytam się, dlaczego PiS kłamie teraz? Robicie to samo. Nastawiacie ludzi, mówiąc, że zarabiamy nie wiadomo ile jako nauczyciele, żeby ta sympatia ludzi, którzy mają na przykład niższe pensje, obróciła się przeciwko nauczycielom. To jest podcinanie gałęzi, na której siedzi państwo. Całe państwo, dlatego że naprawdę edukacja jest tą podstawową gałęzią, żeby się państwo rozwijało. Nauczyciele od wielu lat są traktowani po macoszemu. Tak samo było za tamtej koalicji i tak samo jest teraz za Prawa i Sprawiedliwości. Wcale się nie poprawiła ani nasze postrzeganie w społeczeństwie. Szkoły są niedofinansowane. Trzeba się prosić o wszystko, o ksero, o papier do ksero, o cokolwiek. Państwo nie znacie, jakie są warunki pracy w szkołach. Naprawdę jest źle. Pan redaktor powiedział, ja się z tym nie zgodzę. Pan redaktor powiedział, że to będzie protest ZNP. To jest nieprawda, co pan mówi. To nie jest protest ZNP. Ja nie należę do żadnego związku. Nie należę do Solidarności, nie należę do ZNP, nie należę do żadnego związku. W szkołach, u wszystkich znajomych szkołach, gdzie pytałam, gdzie były referenda, głosują wszyscy nauczyciele, bez względu na przynależność do związku czy nieprzynależność.
Pani Magdaleno, od razu wyjaśnię, dlaczego takiego sformułowania użyłem. Nie powiedziałem, że protest, powiedziałem, że strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje ten strajk. Solidarność Oświatowa na przykład od tego strajku się odcina.
Solidarność Oświatowa od jutra prawdopodobnie zacznie protest głodowy w kuratorium w Małopolsce. I Solidarność Oświatowa zdaje sobie sprawę, jeżeli nie pójdą za nauczycielami, to nie będą mieć członków, bo ludzie wystąpią z Solidarności, ci nauczyciele na dole. To nie jest tak, że przedstawiciele Solidarności na górze mogą coś zrobić przeciwko nauczycielom, bo zobaczą, że po prostu zostaną sami. I chciałabym się jeszcze do jednej rzeczy odnieść. Pan Broniarz, który jest szefem ZNP, po prostu powinien już dawno odejść, bo prezydenci Polski mijają, premierzy, prezydenci Stanów Zjednoczonych, a on trwa na stanowisku. On nie pomaga nauczycielom. I proszę tego nie mylić, że nauczyciele, tacy jak ja, którzy popierają protest, popierają pana Broniarza. Nie popieram pana Broniarza. Uważam, że on szkodzi wręcz nauczycielom. Natomiast to ZNP przeprowadza referenda. Ale chciałabym, żeby ta retoryka była jakby oddzielona, bo to rzeczywiście nauczyciele strajkują, a nie pan Broniarz. I oddzielmy te dwie rzeczy. I po pierwsze, proszę, żebyśmy podchodzili z szacunkiem nauczycieli. Jeżeli ja słyszę naprawdę bardzo ważne osoby w państwie, którzy kpią z nauczycieli, że mogą sobie przecież zapracować dodatkową pensją, bo 500+ mogą wziąć, to pytają się moje koleżanki, to jak mam 50 lat, to co mam teraz zrobić? Jak mam zapracować na 500+? No to są jakieś niepoważne rzeczy. W tym tygodniu słyszymy, nauczyciele mogą sobie skorzystać z ulgi, która obowiązuje dla ludzi do 26 roku życia. Iluż tych nauczycieli jest, którzy są do 26 roku życia? Ludzie zaczynają pracę w zawodzie, mając 25 lat, ale przecież większość nauczycieli jest po 26 roku życia. Proszę sobie nie robić żartów z nauczycieli. Poza tym chciałabym się też odciąć od wypowiedzi pana Broniarza, która była bardzo niefortunna i szkodząca nauczycielom, który chce wykorzystać, żeby uczniów nie promować następnych klas i szantażując tym rząd. Absolutnie nauczyciele nie chcą tego. Nauczyciele popierają i są ze swoimi uczniami. Jeżeli państwo myślicie, spędza się z tymi dziećmi naprawdę wiele godzin w tygodniu, to jest dla mnie to jest jak druga rodzina. To nie jest tak, że ja mogę coś zrobić przeciwko uczniom. Ja lubię, szanuję swoich uczniów, rodziców, ale chciałabym, żeby ze strony rządu, gdzie słyszymy naprawdę ciągle, że są pieniądze, jest, tych pieniędzy jest coraz więcej, żeby nauczyciele też, my tylko oczekujemy godnej płacy, naprawdę nic więcej.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
No my jako Nowoczesna jak najbardziej stajemy na stanowisku, popieramy protest nauczycieli, popieramy walkę nauczycieli o godziwe wynagrodzenie i o zmianę zasad funkcjonowania w ogóle zawodu nauczyciela, bo musimy sobie my jako obywatele zadać proste pytanie, jakim zawodem ma być nauczyciel? Czy to ma być zawód najniższej klasy, płatne tak jak zawody jakby najmniej prestiżowe takiej najniższej klasy, czy to ma być zawód wysokiej klasy traktowany jak lekarz, jak finansista, jak prawnik? Bo dzisiaj, jeżeli pensja minimalna jest 1640 zł na rękę, tak, a nauczyciel zarabia 1800 zł, nowy, młody nauczyciel, który rozpoczyna dopiero swoją karierę zawodową, no to kogo my przyciągniemy do zawodu za 1800 zł na rękę miesięcznie? Trzeba sobie też zadać pytanie, jednym z filarów w ogóle likwidacji gimnazjów było to, że PiS podnosił, że dzieciaki, które mają 14-15 lat w pierwszej, drugiej klasie gimnazjum są niegrzeczne, w związku z tym powinniśmy zlikwidować gimnazja. No jak nauczyciel będzie miał autorytet, jak dzieci będą się słuchać go, jeżeli jest ewidentnie dysproporcja i oni traktują nauczyciela, no nie wiem, jak panią sprzątającą, czy kogoś, kto zbiera śmieci. No bo tak naprawdę w ten sposób często...
Proszę uważać na słowa, które pan wypowiada, dobrze? I proszę ważyć słowa.
No ja dlatego powiedziałem, że właśnie tak są odbierani społecznie.
Myślę, że wszyscy szanujemy bardzo i panie, które sprzątają i tych, którzy wywożą.
O tym mówię, że jest taki odbiór społeczny, śmieci, że to są niefortunne sformułowania. Niskie płatne.
Poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni państwo, najpierw ad vocem, bo byłem tutaj kilka razy wymieniany, więc muszę się odnieść do pana radnego Gałuszki. Panie radny, my mamy naprawdę mocnych przedstawicieli województwa świętokrzyskiego, zarówno pan Dominik Tarczyński, pan poseł Cieślak i dziesiątka, pani Anna Krupka, świetnie będą reprezentować, jeżeli któryś z nich zostanie europarlamentarzem.
Ale oni
interesy
są z
województwa świętokrzyskiego. No ja
nie.
Powiem panu tak, proszę pana, lepsza dziesiątka spoza województwa niż byle jaka dwójka z tego województwa. Ale to proszę mi wierzyć. Nie wypominajmy sobie, kto tam mieszka, bo pan dzieli ludzi, a ja przypomnę świętej pamięci pana premiera Gosiewskiego, który był spoza województwa, a zrobił tyle dobrych rzeczy dla województwa świętokrzyskiego,
nigdy
o których
nie dzieliłem,
dobrze wspominamy.
Stwierdzam fakty, panie pośle.
Druga sprawa, proszę państwa, zmiana stawek VAT-u będzie wprowadzona, te ustawy będą systematycznie wprowadzane, jeśli chodzi o nauczycieli.
Panie pośle, odebrał pan sobie prawo powiedzenia o nauczycielach, dlatego
nauczyciele
że właśnie
powinni zarabiać
naszego
lepiej,
programu.
Popieramy ich dążenia do lepszych zarobków, natomiast Jan Wróbel, nauczyciel i dyrektor szkoły, powiedział, że 1000 zł podwyżki w tej chwili jako postulat ZNP jest anachroniczny, jest niemożliwy do wprowadzenia. Dajemy ile możemy. Wierzę, że jutro będą rozmowy, które przyniosą coś pozytywnego. Chciałbym, żeby nauczyciele, bo to są bardzo często moje koleżanki i koledzy, zarabiali w Polsce godne pieniądze za dobrą pracę. Dziękuję.
Gośćmi studia politycznego byli dzisiaj poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dziękuję państwu.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję i miłej niedzieli.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Dziękuję.
I był z nami również
krótkiej niedzieli.
Eurodeputowany Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej, wyszedł trochę wcześniej. Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Marek Stefaniec. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, miłej niedzieli życzę.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.